nie wiem, czy Państwo czytali książkę, więc nie wiem, co Państwu tutaj powiedzieć, coś ciekawego.
No, no można nadrobić,
dla jednych jest to ciekawe, że jego stryjecznym dziadkiem był były premier Polski Sławoj Składkowski. I kiedyś sobie żartował z Hanną Krali, z Jerzym Szturem, że, bo tam Sztur opowiadał o swoich austriackich różnych tam korzeniach, a on mówi, a mój ta jeden z dziadków to sracze budował. Co to opowiadasz? A chodziło o te Sławoje.
Tak.
Ale to potraktowali jako taką anegdotę. Prawda, prawda. Inny z jego dziadków na początku XX wieku wyjechał za chlebem, znalazł się w Argentynie, tam się bardzo dobrze rozwijał i został jako Polak argentyńskim konsulem w Stambule. To jest
prababcia Dunka, tak?
Tak, prababcia w Kopenhadze zmarła, Dunka. Także korzenie bardzo ciekawe. Z jednej strony z Wołynia, z drugiej strony duńskie. No i on to jest dziecko wojny, on się urodził w 1941 roku. Przez okres wojny wędrowali po dzisiejszej Białorusi i Ukrainie. Tam jakby wędrowali, to potem jak opowiadał, że mu tylko się z dzieciństwa to pamięta wagony, przeprowadzki, walizki, to chyba z tamtego okresu, kiedy był małym człowiekiem, bo potem po pierwsze 5 lat po wojnie to w Głubczycach spędzili. Ale tam już się zaczął nowy dramat, bo jego ojciec zachorował na gruźlicę, potem się przenieśli do Sokołowska. Sokołowsko to miejscowość sanatoryjna, gdzie tylko leczyli ludzi chorych na gruźlicę, same sanatoria były i w zasadzie co on tam oglądał? No on oglądał tylko ludzi, którzy w zasadzie wtedy nie było takich leków w gruźlicę. Ci ludzie jakby dogorywali i umierali. Jego ojciec Markier był w trzeciej klasie liceum. On już wtedy do Warszawy pojechał, liceum techniki teatralnej. Także wiecie, to wszystko jakby działa na niego. A on sam, jako dziecko zagrożone gruźlicą, jeździł od prewentorium do prewentorium. Jeżeli potem mówił o jakiejś nietrwałości. Jest taki dialog, który mnie bardzo przejął w scenariuszu filmu Przypadek. Nie zaprzyjaźniaj się ze mną, zaraz wyjeżdżam. Jestem przekonany, że to jest dialog z jego doświadczeń. Nie zaprzyjaźniaj się ze mną, bo ja za 2 miesiące będę w innej szkole, w innej miejscowości. On między 11 a 13 rokiem życia był chyba w 11 czy 12 prewentorium. Hrabka, Bukowina, Tatrzańska, inne. Tu 3 miesiące, tu 3 miesiące. W drugim prewentorium była jego siostra, bo też była zagrożona rodzica, ojciec w sanatorium innym, a matka między nimi krążyła, bo nie miała pracy. Także tylko ich odwiedzała. Straszny dramat. Myślę, że bardzo to przeżył. No jak mu wiedział, że a uczył i dlatego mówił, że mnóstwo szkół zmienił, no bo w każdym prewentorium była szkoła, prawda? Więc tu chodził trochę do trzeciej klasy, tu trochę do czwartej.
Taka niedbała edukacja, no bo to musiała być.
Taka była do czasów szkoły średniej, ale to jest ważne, to jednak była rodzina inteligencka. Oni mieli bardzo dużo książek w domu i pożyczali nawet je inni. Także to była oczytana rodzina. Ojciec był inżynierem budownictwa. On zresztą, to jest ciekawe, że jak już nie mógł się dostać do tej szkoły filmowej, to w trzeciej kwestionariuszu to już ojciec nie żył, napisał, ojciec nie żyje, zawód ojca, inżynier, architekt. Ojciec nie był architektem, ale chciał już dodać rangi, żeby go wreszcie przyjęli do tej szkoły i jeszcze napisał taką adnotację. Jeżeli zostanę przyjęty na ten kierunek, to gotów jestem zrobić wszystko, ale tylko wtedy, jeżeli będę studiował to, co chcę. Nie, gotów jestem do wielkich wyrzeczeń, tak dokładnie. Do wielkich wyrzeczeń, jeżeli będę studiował to, co chcę. Także już z różnych sposobów próbował, a również to, żeby tą swoją sytuację rodzinną trochę poprawić, ponieważ Łódzka Szkoła Filmowa była jedyną szkołą filmową wówczas w Polsce. Nie było szkoły katowickiej, prawda? I w gruncie rzeczy to była szkoła bardzo elitarna i w większości dostawały się tam dzieci albo notabli, albo wysoko ustosunkowanych, syn szefa kinematografii, syn jakiegoś artysty i tak dalej. Takich ludzi znikąd, tak jak Kieślowski, to bardzo rzadko się dostawali. No, w związku z tym on wiedział, jaka jest ta sytuacja, mimo to jakby był bardzo, bardzo uparty. A o tym, że to dzieciństwo jego takie smutne, związane właśnie z tym umieraniem ojca, z tą ciężką chorobą, potem olbrzymi wpływ na niego wywarło, to myślę, że to widać w twórczości. To się jednak odbija, ta wrażliwość na ludzi starych, ta staruszka, która gdzieś tam wyrzuca, prawda, to się wzięło z obserwacji, myślę, tych ludzi w Sokołowsku, tam właśnie w tym sanatorium, tam przecież ci ludzie byli bardzo, i on się jak na to napatrzył, to widział w zasadzie, to myślę, że to na, i również obserwując i swojego ojca, i obserwując sytuację swojej biednej rodziny bardzo, bo dla niego ciągłym problemem to były ciągle pieniądze. Słuchajcie, listy, może jak będziecie chcieli, przejedźcie się do Łodzi, do Muzeum Kinematografii. Tam są listy reprodukowane na tej wystawie Kieślowskiego. To są niesamowite rzeczy. Znalazłem, piszę do matki, materiał na koszulę. Po 14 zł za metr. Bo koszulę trzeba było uszyć, może ciotka uszyje. Słuchajcie, to są rzeczy nieprawdopodobne, kiedy dzisiaj w zasadzie się wszystko wyrzuca, mamy jakby dostatek materialny. On żył, że tak powiem, w niesamowitej jakby biedzie. Ciągle miał jakieś naprawdę bardzo duże problemy materialne, a jednocześnie to go mobilizowało z drugiej strony, żeby być człowiekiem bardzo takim zaradnym. I on bardzo miał dużo takich praktycznych umiejętności. Miał takie pasje, interesował się bardzo motorami, chodził na motorce. I jak go wyrzucili potem z bursy w szkole średniej, to go wyrzucili za to, że on motocykl przechowywał w pokoju swoim i go rozkładał na czynniki pierwsze na zimę, a na wiosnę, kiedy już był sezon na motory, to składał go z powrotem. Potem koledzy jego opowiadali, że się strasznie interesował motoryzacją, to w jego bagażniku można było znaleźć wszystkie narzędzia, bo po drodze wiadomo, że coś się zepsuje. Linda opowiadał, jak zmieścił na plan filmowy dwa razy samochód w dymie stanął, ale otwierał bagażnik, wszystko miał do naprawy, innym naprawiał, miał taką
hydraulikę podobno też.
Tak, no to malowali ludziom mieszkania, żeby zarobić pieniądze na wakacje, na żagle. Bardzo był praktycznym rzeczy. Preisner, nie wiem czy to prawda, ale opowiada, że ostatnie spotkanie z Kieślowskim było właśnie u niego w willi w Maszycach, gdzie Kieślowski zauważył, że ma niesprawny kibel. Postanowił go zreperować. No i mówi, że on o tym zapomniał, a potem jak już do tych Maszyc wrócił, to już było po pogrzebie Kieślowskiego, mówi, nacisnął, patrzę, działa. Kieślowski mu naprawił. Także był bardzo praktycznym człowiekiem, wszyscy to zresztą jego znajomi opowiadają, bardzo chętnym do pomocy innym, ale wynikało to rzeczywiście też z sytuacji życiowej. Ta wrażliwość, myślę, jego wzięła się jednak z tych również tarapatów dzieciństwa, bo z jednej strony choroba ojca, on chorowity, ale z drugiej strony wielkie poczucie wolności, bo to mała miejscowość, jakaś sanatoryjna, mało rzeczy. Pozorom, że wcale polityka nie docierała, nawet nie wiedział, kiedy Stalin umarł, co nic się jakby takiego nie działo. Zresztą to była zupełnie inna epoka, też sobie powiedzmy szczerze. Radio było wtedy wielką rzeczą, jeżeli ktoś miał w domu, prawda, także...
Sołtys we wsi.
Tak, tak, także tego. Wielu jego kolegów było zaskoczonych oczywiście, jaką on karierę zrobił, no bo mieli i lepsze zaplecze, i osiągnięcia, i start lepszy, ale też zaobserwowali, że on się bardzo szybko uczył i był bardzo pracowity. No, a tak Agnieszka Holland, która też jest tytanem pracy, mówi, że Kieślowski był pracowity. Jednak Tomek Zygadło, z którym startował jako reżyser, dokumentalista, razem robili filmy, mówi, ja po 6 godzinach pracy w montażowni wysiadałem. Kieślowski mógł 12-14 godzin pracować w kręgu. Także to również pokazuje, jeżeli jest jakiś wątek edukacyjny, prawda, dla ludzi młodych ze strony Kieślowskiego, to jest taki, że trzeba być bardzo upartym, bardzo pracowitym i można do czegoś dojść. On sam wątpił w swój talent. Mówił, że on te umiejętności warsztatowe, które Orson Welles, słynny twórca Obywatela Kane, miał już kiedy debiutował, to miał po 25 latach pracy. Tak siebie oceniał. Co myślę było trochę kokieterią, bo aczkolwiek jest też prawdą, bo jeżeli tutaj koledzy krytycy mogą to potwierdzić, jeżeli się prześledzi jego filmy, to jednak widać rozwój warsztatowy niemal z każdego filmu na film. To jakby jest zupełnie inny reżyser, ten z blizny i ten z trzech kolorów, z czerwonego. To jest jakby inny już zupełnie warsztat, prawda, i to widać ten rozwój jednak jego warsztatu. Tak mi się wydaje.
To są zupełnie inne filmy.
Tak, no ale jednak są reżyserzy, zgodzicie się, że mimo że mogą korzystać z nowej techniki, innych uwarunkowań produkcyjnych.
To się rozwijają i nie zwijają.
Tak, tak, prawda?